Witamy Was serdecznie w 13 odcinku podcastu. Cześć Piotrek.
Cześć Rafał. Cześć wszystkim słuchaczom.
Pomyślałem sobie taką rzecz. Barry pojechał do Hiszpanii i siedzi tam. Tak się zastanawiam, jakbym sobie chciał na przykład teraz w wakacje skoczyć do Hiszpanii. Czy lepiej jechać na kołach? A może wypożyczyć na miejscu? A może dać ten motocykl, żeby ktoś go zawiózł? Co ty o tym sądzisz?
No właśnie, to jest generalnie temat rzeka. Tak jak i motocykle, to temat rzeka. Coś tam o tym wiem. Nie tak dużo, ale zdanie wyrobione mam.
No dobra, to jedziemy.
Podcast o motocyklach na luzie.
No i tak, jak powiedziałem, Barry pojechał do Hiszpanii, siedzi, zamiast ciężko tutaj pracować w naszej zimowej Polsce. Udało mu się wziąć motocykle, bo zapakował je na przyczepę. I tak się właśnie zastanawiam, Piotrek, bo ty masz jakieś doświadczenia chyba z tego, co wiem. Jak jest w ogóle lepiej? Bo zastanawiam się, jak na przykład chciałbym sobie pojechać do tej Hiszpanii w czerwcu czy w lipcu na wakacje, to jest to kawał drogi, więc może lepiej na miejscu wypożyczyć. Co o tym sądzisz w ogóle?
Tak, faktycznie jakieś tam doświadczenie mam. Trochę czasu w Hiszpanii na tych motocyklach spędziłem z czytelnikami i słuchaczami notabene. Pewnie też może ktoś się z Was tam trafi, który ze mną był. No i według mnie pytanie nie powinno brzmieć, jak jest lepiej. Pytanie powinno brzmieć, czego oczekujesz. Bo jeżeli oczekujesz przygody polegającej na dalekiej jeździe motocyklem, że chcesz tam po prostu dojechać na kołach, no to wiadomo, jedziesz na kołach. Ale jeżeli oczekujesz wakacji motocyklem w Hiszpanii, na hiszpańskich krętych, według mnie fenomenalnych drogach, no to ja osobiście nie chciałbym marnować siły i energii i czasu na jazdę na kołach, tylko wolałbym, aby ten motocykl już tam był na miejscu.
No właśnie faktycznie, bo jakby mój sposób na podróżowanie opiera się na tym, że wybieram trasę, która ma jakieś fajne atrakcje, dziennie pokonuje 300-400 km max, a najczęściej jeszcze mniej i bazuje na jakichś atrakcje, które są po drodze, w fajnym mieście, jakiejś ciekawej drodze krętej i tak dalej. Natomiast rzeczywiście, jak byłem na kilku takich ciekawych prezentacjach na południu Hiszpanii, to kurczę, może tam warto właśnie trochę inaczej pojechać, posiedzieć tam tydzień albo dwa i rozkoszować się tymi pięknymi drogami.
No właśnie, otóż to, bo pamiętać należy, że do Hiszpanii jest naprawdę daleko, to jest grubo ponad 3000 km.
No tak.
Więc no, ciężko powiedzieć, że o, skoczę do Hiszpanii, żeby pocieszyć się Hiszpanią. Więc według mnie taką podróż, taką przygodę, takie wakacje należy rozdzielić. Albo na przejazd przez wszystkie, notabene bardzo ciekawe kraje, które są po drodze i atrakcji tam jest co niemiara. Albo pojechać na miejsce, jakoś ten motocykl wypożyczyć czy przetransportować i cieszyć się tą Hiszpanią. No chyba, że masz ultra długi urlop, bardzo dużo czasu i jeszcze więcej pasji i chcesz to wszystko połączyć, to w ogóle to jest według mnie największy szacun wtedy. No ale nie każdy ma tyle czasu i możliwości.
Prawda, rzeczywiście masz rację. Do dzisiejszego podcastu zaprosiłem dwie osoby. Jedną jest Barry, którego poprosiłem o to, żeby się dowiedział na temat realiów jazdy motocyklem w Hiszpanii i jak wyglądają ceny za wypożyczenie i żeby opowiedział trochę o własnej przygodzie z transportem, ale też zaprosiłem Tomka, który organizuje takie wycieczki właśnie w Hiszpanii i on zupełnie inną metodą. On właśnie nie ma swoich motocykli, bo okazało się, że klienci nie chcą takiej formy, tylko właśnie ciągnie motocykle klientów z Polski tam na miejsce. A co ty byś zrobił, powiedz mi, Piotrek? Jakbyś, powiedzmy, miał 2 tygodnie urlopu i motocykl swój, to co byś zrobił?
Gdybym miał 2 tygodnie urlopu, a to jest kwestia kluczowa, to bym się zastanowił, czy motocykl wypożyczyć na miejscu, chociaż wolałbym, aby to mój prywatny motocykl znalazł się w Hiszpanii i wtedy cieszyłbym się tymi 2 tygodniami w Hiszpanii. Gdybym tego urlopu miał 2 miesiące, no to ja osobiście też wolałbym ten motocykl przetransportować na miejsce, aby mieć tam swój motocykl. Niekoniecznie jechać na kołach wcale. Zanim, drodzy słuchacze, przejdziecie do szczegółów z Barym i z naszym drugim gościem na temat tego co, jak i gdzie, to ja po prostu muszę podzielić się z Wami moją personalną opinią, że te drogi na południu Hiszpanii, w okolicy Almerii, Malagi, nad Morzem Śródziemnym, to jest takie małe, nie, duże motocyklowe niebo. To tamtej okolicy bardzo często odbywają się prezentacje nowych motocykli, kiedy to producenci zapraszają dziennikarzy, a dlatego tam, ponieważ te drogi są niesamowite. Jakość asfaltu, rodzaje zakrętów, widoki, przyjemność z jazdy, to jest nie do podrobienia, a z racji tego, że no, troszeczkę czasu tam spędziłem, to wiem, że atrakcji dodatkowych też nie brakuje. Zresztą to niedaleko Almerii na przykład kręcili te europejskie westerny. Tam jest takie westernowe miasteczko w Hiszpanii.
A widzisz, tego nie wiedziałem, ale rzeczywiście też muszę potwierdzić, że to jest takie miejsce, gdzie praktycznie możesz sobie wynająć mieszkanie na rok i codziennie jeździć inną trasą. I to jest po prostu niesamowite. Tym bardziej, że ruch na tych hiszpańskich bocznych drogach jest właściwie żaden.
Tak, tak, masz rację. Niesamowitym zjawiskiem są lokalesi, którzy codziennie rano i wieczorem jadą do pracy i z powrotem i pewnie na jakieś zakupy i tak dalej. I oni jakimiś takimi skuterkami czy czymś innym znają te trasy tak dobrze, że często ciężko nad nimi nadążyć pełnoprawnym motocyklem. To jest niesamowite, jaka tam jest kultura i umiejętności jazdy.
Tak, tak. Tym bardziej, że jeżdżą w krótkich spodenkach i klapeczkach.
To prawda. I w ogóle im to nie przeszkadza.
W ogóle. No dobra, to dzięki Ci, Piotrek, w takim razie.
Drodzy słuchacze, oddaję Was w bardziej doświadczone ręce. Cześć.
Zapraszam kolejnego naszego gościa, Tomka z Motomisji. Cześć Tomku, bardzo mi miło, że mogę Cię gościć w podcastku. To może na początek opowiedz coś o sobie, opowiedz coś o tej inicjatywie, którą prowadzisz.
Witajcie serdecznie, z tej strony Tomek Pawłowski z Motomisji. Wraz z moim bratem Damianem od 6 lat organizujemy kameralne wyjazdy do Hiszpanii. Motomisja powstała w sumie w 2015 roku, by lokalnie organizować wypady motocyklowe po okolicy. Po jakimś czasie kilku znajomych motocyklistów poprosiło nas, byśmy zorganizowali im wyjazd do Hiszpanii. Miał to być pod koniec listopada. Z racji, że znałem te rejony bardzo dobrze, stwierdziliśmy, że dlaczego nie robimy ten wypad. Tak pod koniec 2017 roku zrobiliśmy pierwszą taką wyprawę motocyklową. Później kolejne osoby stwierdziły, że no super wyszedł ten pierwszy wyjazd, dlaczego by oni też by chcieli jechać, może byśmy też im zorganizowali. No i tak zostało. Do dnia dzisiejszego tych wypraw zrobiliśmy już no kilkanaście. Oprócz tego robimy dalej lokalne rajderki, czy organizujemy imprezy motocyklowe wraz z policją promujące bezpieczeństwo.
Dotychczas, kiedy planowałem wyjazd motocyklowy, to nie miałem dylematu, po prostu wybierałem sobie jakąś trasę, wsiadałem i jechałem, niezależnie od tego, gdzie był jej cel. Dziś jednak ceny paliw zaczynają skłaniać mnie do tego, żeby rozważyć inne opcje, na przykład transport motocykla, szczególnie kiedy myślę, że miałbym jechać na przykład na południe Hiszpanii. Jak to wygląda z Twojego doświadczenia? Czy wwiezienie motocykla tam na miejsce przez Was jest bardziej opłacalne niż wypożyczenie jednośladu na miejscu, czy tam podróż do tego celu na własnych kołach?
Myślę, że każdy na wstępie musi zadać sobie pytanie, czy chce w marcu, październiku lub listopadzie przejechać ponad 2,5 tysiąca kilometrów na motocyklu w deszczu, nieraz w śniegu czy kilkustopniowych temperaturach, by tylko tak naprawdę dojechać do Hiszpanii. Wydaje mi się, że większość odpowie przecząco na to pytanie. Myślę, że nawet dla najbardziej hardkorowych motocyklistów taka przeprawa w tym okresie no nie byłaby przyjemna. Niestety, kiedy organizujemy wyjazdy, pogoda w większości Europy nie rozpieszcza, a dopiero przyjemnie zaczyna się robić na południu Francji, a nawet często jeszcze dalej, nieraz znośnie, dopiero jest przy Barcelonie, szczególnie jak jedziemy w marcu. Do kwestii, co bardziej się opłaca, czy wynająć motocykl na miejscu, czy właśnie jechać w takiej formie, jak my to robimy w Motomisji, to zależy. No, po pierwsze, jaki na miejscu chcemy wynająć motocykl. Czy dana wypożyczalnia dysponuje sprzętem, który by nam odpowiadał. Kolejną sprawą jest kwestia kaucji za dany sprzęt i ogólnych warunków wypożyczenia. Często podczas wynajmu mamy limity kilometrów oraz dodatkowe ubezpieczenia, bez dokupienia których nie będzie możliwe pożyczenie motocykla, a jeśli będzie, no to wiąże się to z dużym ryzykiem. Dodatkowo trzeba pamiętać też o tym, że na każdym motocyklu w sumie jeździ się inaczej. Często potrzeba dnia lub dwóch, by kolokwialnie mówiąc, wjeździć się w motocykl. No i ważne, czy jeśli już przyzwyczajimy się do danego motocykla, czy będziemy czerpali z niego tyle fanu i tyle radości, tak jakbyśmy jeździli na tym swoim motocyklu. My praktykujemy formę, że każdy zabiera swój sprzęt i wyjazd z nami traktuje jako przyjemność z jazdy i również jako doszkolenie techniki jazdy, gdyż drogi i winkle, jakim dysponuje Hiszpania, No, w Polsce ze świecą takich szukać niestety. Oczywiście każda forma wyjazdu ma swoje plusy. Wynajmując motocykl możemy przez tydzień pojeździć na sprzęcie, który nam się bardzo podoba, ale niekiedy na przykład no, albo nas nie stać na niego, albo zastanawiamy się na przykład nad zakupem danego motocykla i chcemy najpierw nim pojeździć, zanim zdecydujemy się na jego zakup. A gdzie znajdziemy lepsze miejsce na zrobienie tego, jak nie w hiszpańskich winklach? Koszty przetransportowania motocykla, a wynajęcia na miejscu myślę, że są bardzo zbliżone. Chociaż przyznam szczerze, że miny naszych gości wychodzących z gmachu lotniska i widzących ukochane swoje maszyny, które już na nich czekają, no, są bezcenne.
A nie myśleliście na przykład o zainwestowaniu we własne maszyny, które moglibyście wypożyczać?
Nie traktujemy naszych wyjazdów stricte zarobkowo. Na co dzień normalnie pracujemy w firmach. Oczywiście przychodziło nam przez myśl, aby zająć się tak naprawdę tylko tym. Jednak ostatnie 3 lata były dość delikatnie mówiąc nietypowe. Nie muszę chyba tłumaczyć, ale najpierw COVID, który zamknął wszystkim drogę podróżowania, później wojna, skoki cenowe, inflacja i tym podobne. Myśl porzucenia pracy i zajęcia się tylko podróżami na razie zostawiliśmy na boku, chociaż kto wie, co przyszłość przyniesie. Nie ukrywam, że wiele osób namawiało nas do tego, jednak nie braliśmy pod uwagę zakupu własnych motocykli i udostępniania ich uczestnikom. Nasze wyjazdy traktujemy hobbystycznie jako dodatkową formę wakacji, poznania świetnych ludzi, eksplorowania pięknej Hiszpanii, jak i w planach jeszcze innych krajów w sumie. Dodatkowo, jak już wcześniej powiedziałem, po kilkuletnim w sumie doświadczeniu zauważyliśmy, że uczestnicy bardziej są przekonani do formy wyjazdu na własnych motocyklach.
No dobra, wszystko fajnie, ale na pewno są jakieś wady stosowanego przez was rozwiązania. Co by się stało, jakby motocykle waszych klientów zostały skradzione, albo na przykład kierowca miałby wypadek?
Największą wadą organizowanych przez nas wyjazdów są zdecydowanie ograniczenia wielkościowe i wagowe motocykli oraz ilości sprzętów, które w sumie możemy zabrać. Jednak to ostatnie często przekłada się też na plus wyjazdu, gdyż nasze wypady są bardzo kameralne z tego tytułu, a uczestnicy, no widzimy, że to doceniają. Za każdym razem zabieramy maksymalnie 5 motocykli, średniej wielkości, przez to każdy czuje się jak na przyjacielskim wypadzie. Niestety 5 dużych krążowników, takich jak na przykład, nie wiem, Holda Goldwing czy chociażby GS, no nie wejdzie na auto, nie ma takiej opcji. No i to jest chyba największe ograniczenie. Co do drugiej części pytania o kradzież motocykli w Hiszpanii. Sytuacja jest w sumie podobna jak w Polsce. Jeśli ktoś ma auto kasko, to no nie musi się niczym martwić, jednak my zawsze chcemy jakby wyjść naprzeciw, żeby każdy czuł się też bezpiecznie. Dlatego od kilku wyjazdów wstecz zawsze wynajmujemy dom, który na posesji dodatkowo ma garaż. I albo jeździmy na motocyklach, albo one są bezpiecznie w garażu, stoją i na nas czekają. Oczywiście są sytuacje, że jedziemy na miejscówkę, gdzieś coś będziemy zwiedzać. Wtedy staramy się motocykle zawsze zostawiać na parkingach strzeżonych, by zminimalizować się ryzyko kradzieży motocykla. Pytałeś, co jeśli wydarzy się coś w czasie transportu w drodze z Polski do Hiszpanii, czy odwrotnie? No po pierwsze, kierowcą zawsze jestem ja i mój brat Damian. Nie wynajmujemy nikogo, jeździmy po prostu na zmianę i dodatkowo wyjeżdżam aż 3 dni przed przyjazdem ekipy, po to, by przygotować wszystko na ich przyjazd, jak również w razie awarii auta lub przebitej opony nie stresować się tak naprawdę i siebie, i gości, że nie będziemy na czas. Zawsze też ubezpieczamy siebie na OC w życiu prywatnym, gdybyśmy wyrządzili jakąś ewentualną szkodę z jakimś motocyklu.
A tak szczerze, czy zdarzyły się wam już jakieś problemy związane właśnie z taką formą transportu motocykli?
No na szczęście po przeprowadzeniu już kilkunastu wypadów do Hiszpanii nigdy nic takiego się nie wydarzyło i liczymy, że nigdy się nie wydarzy, chociaż zawsze będziemy dmuchać na zimne. Jedyne stresujące sytuacje spotkały nas w sumie dwukrotnie na terenie Francji, gdzie mieliśmy szczegółowe kontrole przez policję oraz urząd celny. Oczywiście wszystko było w porządku, więc jechaliśmy dalej. Podkreślę tutaj, że zawsze wynajmujemy nowe busy do transportu motocykli, które mają gwarancję, pełne ubezpieczenie i asystans na całą Europę, by w razie jakiejś awarii szybko udzielono nam pomocy. Tutaj też podkreślę, że całe szczęście też nigdy bus nie odmówił nam posłuszeństwa i oby tak było zawsze, chociaż jak już wcześniej wspomniałem, profilaktycznie wyjeżdżamy 3 dni wcześniej, by nawet podczas nieprzyjemnego incydentu jak awaria mieć zawsze czas na reakcję i opanowanie sytuacji.
Teraz takie pytanie o coś, co uwiera mnie najbardziej jako podróżnika. To znaczy, forma waszej działalności w Hiszpanii, jak mówisz, to stała baza, jakiś dom, co oznacza, że trzeba ograniczyć się do jednego regionu. I w związku z tym pytanie, czy ten region, który wybraliście, to właśnie charakteryzuje się jakimiś wyjątkowymi walorami, pięknymi trasami? Czy może zmieniacie te bazy co roku? Jak to wygląda organizacyjnie?
Co do stałej bazy, to tak, zgadza się. Mamy wynajętą willę na tydzień i codziennie do niej wracamy. Niektórzy organizatorzy robią tak, że codziennie mają gdzie indziej nocleg, jednak taka forma, trzeba pamiętać, też ma wady. Codziennie trzeba się pakować ze starego miejsca, rozpakowywać w nowym. Dodatkowo jakoś trzeba transportować wszystkie rzeczy z punktu A do punktu B. Oczywiście dlatego świat jest piękny i każdy lubi coś innego, więc jeśli komuś pasuje bardziej taka forma wyjazdu, myślę, że znajdzie wiele takich ofert na polskim rynku. Osobiście uważam, że do zobaczenia i zjeżdżenia w prowincji Walencji czy Alicante chociażby jest tak wiele, że my, będąc już tam wielokrotnie i w danym regionie, odkrywamy co chwila nowe miejsca oraz zapierające dech w piersiach trasy. Często lubimy podpytać nawet takich lokalsów o różne magiczne miejsca, które nie zawsze są znane dla turystów. Uwierz mi, że będąc tydzień w danym regionie, często długo zastanawiamy się, jakie trasy, miasta czy miejsca odwiedzić, by maksymalnie wykorzystać czas spędzony na miejscu. Ostatnio miejscowy polecił nam wodospad, którego dojazd na samym końcu nie był może za ciekawy, ale jak już dojechaliśmy i zobaczyliśmy, to każdy powiedział: wow. Gdyby ktoś chciał zobaczyć zdjęcia, zapraszamy na nasz profil Motomisji. A na najbliższy wyjazd w marcu, tym razem wybieramy się do Alicante. W marcu jednak w tym rejonie możemy spodziewać się jeszcze lepszej pogody niż w Walencji. Już główkujemy, które miejsce wybrać, żeby je zwiedzać, bo jest ich tak wiele, że tak naprawdę nie wiadomo, na co się zdecydować. Często powtarzam na naszych wyjazdach, że nie samym motocyklem człowiek żyje, dlatego posiadanie stałej bazy jest bardzo korzystne, bo wieczorami lubimy się integrować przy dobrym hiszpańskim winie. Rozmowy często są dobrego rana i przez to nie mamy napiętego grafiku, a trasy możemy na potrzeby ekipy w każdym momencie modyfikować wedle uznania. Nieraz bywa, że ktoś danego dnia na przykład nie ma ochoty jeździć, bo chce odpocząć albo czuje się gorzej, więc może stać w willi, popływać w basenie, czy pójść sobie na plażę, popalać się. Wychodzimy z założenia, że każdy wie najlepiej, jak wykorzystać swój czas, więc nigdy nic nie narzucamy. Zawsze z Damianem jesteśmy do dyspozycji, więc jeśli jeden z nas może zawsze jechać z ekipą, pojeździć, a drugi po prostu zostaje z drugą częścią ekipy czy z pojedynczą osobą, żeby po prostu dotrzymać towarzystwa. I wtedy wszyscy są zadowoleni. W październiku mieliśmy ekipę, która poza motocyklami fascynowała się jeszcze piłką nożną, więc poświęciliśmy jeden dzień na wyjazd do Barcelony na mecz, by na żywo zobaczyć, jak radzi sobie Robert Lewandowski. Na pewno zostawi to przyjemne wspomnienia na lata, więc jak sam widzisz, każda forma znajdzie swoich zwolenników.
Dziękuję Ci w takim razie za rozmowę, za przybliżenie nam detali związanych z taką właśnie formą podróżowania motocyklem. Ja się nie czuję jeszcze do końca przekonany, ale myślę, że już kiełkuje we mnie jakaś alternatywa dla tej formy, którą ja najchętniej uprawiam.
Dziękuję Tobie, jak i wszystkim słuchaczom za rozmowę. Liczę, że kilku osobom chociaż troszkę rozjaśniłem, jak wygląda taki wypad i na co warto zwrócić uwagę. Do zobaczenia na trasie. Liczę, że z wieloma z Was uda mi się osobiście pogadać, czy to na jakimś zlocie, rajderce, a może właśnie pod palmami w ciepłej Hiszpanii. Pozdrawiam, dzięki wielkie, cześć.
Barry, a jak wygląda Twoje zdanie na ten temat? Właściwie gdziekolwiek nie pojedziesz, do Hiszpanii, Portugalii, Gruzji, wszędzie można wypożyczyć motocykl, więc właściwie może nie ma sensu jechać z przyczepą przez pół Europy i ciągnąć sprzęt ze sobą.
Według mnie na Twoje pytanie nie ma jednej właściwej odpowiedzi, dlatego że wszystko zależy od konkretnego przypadku. Hiszpania, Portugalia są bardzo daleko i według mnie jechanie tam samochodem czy motocyklem na kołach tyle kilometrów po nudnych autostradach jest trochę bez sensu, szczególnie jeśli chcecie tam spędzić tydzień czy dwa tygodnie. Może mieć to sens, jeśli przenosicie się do Hiszpanii na przykład na całą zimę, tak jak ja to zrobiłem. Wtedy rzeczywiście takie rozwiązanie jak przyczepa, kilka motocykli razem ze znajomymi, ale to też wiąże się z wieloma komplikacjami, między innymi z prawem jazdy kategorii B+E na taką cięższą przyczepę i jeszcze wieloma innymi dodatkowymi kosztami, więc okej, ma to sens, ale wtedy, kiedy jedziemy na dłużej. Jeżeli mówimy o dwutygodniowych wakacjach, chyba nie pokusiłbym się o ciągnięcie motocykla na przyczepie tak daleko. Prawdopodobnie po prostu zleciłbym komuś transport, a sam poleciał na miejsce samolotem. Sprawdziłem ceny takiego transportu. Oczywiście te ceny będą różne, ale generalnie wahają się gdzieś od około 350 euro przez 400-500 euro, aż skończywszy na 600 euro za jakiś większy motocykl. Te ceny są właśnie uzależnione od wielkości motocykla. Czy to jest mały, sportowy motocykl, naked bike, czy to jest duży turysty, który zajmuje więcej miejsca, takiej firmie, która zajmuje się transportem motocykli, na przykład pomiędzy Polską a Hiszpanią. No tak czy inaczej, w okolicach tych 400-600 euro, w tych widełkach mniej więcej musicie zakładać, że trzeba będzie na taki transport motocykla wydać.
No dobra, Barry, a jak wygląda temat wypożyczenia motocykla w Hiszpanii?
Oczywiście wypożyczenie motocykla na miejscu to też jest takie rozwiązanie, ale jeśli wypożyczaliście kiedyś samochód, to ceny wypożyczenia motocykla mogą Was zaskoczyć negatywnie. Takie wypożyczenie motocykla jest dość drogie. W Maladze, żeby sobie stosunkowo świeży motocykl typu Yamaha Tracer 700 wypożyczyć na jeden dzień, trzeba wydać około 90 euro. Jeśli bierzecie na cały tydzień, no wtedy będzie troszeczkę taniej, ale to wciąż będzie w granicach około 80 euro za jeden dzień. Do tego są jeszcze jakieś limity kilometrów, typu na przykład 350 km na dobę. Z drugiej strony, jeśli chodzi o ten limit, to nie powinien być jakąś przeszkodą, bo tutaj jeżdżąc po tych krętych drogach okazuje się, że takie 300 km dziennie to jest naprawdę bardzo, bardzo duży dystans i ten limit nie jest jakąś przeszkodą, o ile nie zamierzacie przemieszczać się po autostradach. No tak czy inaczej, wypożyczanie motocykla na miejscu jest dość drogie, jeszcze droższe w przypadku na przykład wysp, czy to Wysp Kanaryjskich, czy to Majorki. Tam często wypożyczalnie za dobę, za motocykl liczą sobie powyżej 100 euro. Ja nawet spotkałem się z takimi stawkami jak 140-150 euro za dobę na hiszpańskich wyspach.
No tak, i też nie można zapominać w przypadku motocykla wypożyczonego o odpowiedzialności, kaucji. Jak się coś stanie, to też jakoś tam trzeba partycypować. To też są ważne rzeczy.
Oczywiście, podobnie tak jak z wypożyczaniem samochodu, również tutaj będzie potrzebna albo karta kredytowa, albo zostawienie sporej kaucji. Ja osobiście dawno już nie wypożyczałem motocykla, więc nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły. No, jak to w przypadku zawsze wypożyczania czegoś kosztownego, trzeba się liczyć z tym, że za każdą ryskę trzeba będzie zapłacić. Nawet jeśli kupujecie z ubezpieczeniem, to oczywiście na ogół jest tam jakiś wkład własny w przypadku uszkodzeń zwracanego motocykla. No trzeba liczyć się z tym, że mogą pojawić się jakieś dodatkowe koszty, a jeśli to będzie takie absolutnie już pełne ubezpieczenie, no to wtedy cena tego wynajmu będzie odpowiednio wyższa. Na tani wynajem motocykla nie ma co liczyć. Uważajcie na takie pułapki, jeśli ktoś proponuje Wam motocykl za 40 euro za dobę, na przykład w Hiszpanii, to prawdopodobnie dostaniecie motocykl w złym stanie technicznym, na starych, zużytych oponach. Generalnie nie polecam.
No tak, ale jeżeli bierzesz motocykl na przyczepie, no to też trzeba się liczyć z kosztami. Musisz skądś wziąć taką przyczepę. Wiem, że ty na przykład robiłeś też prawo jazdy na taką przyczepę i to też jest koszt. Jak w twoim przypadku wyglądało przygotowanie do takiej podróży właśnie od strony kosztów? Kalkulowaliście to z przyjaciółmi?
Oczywiście wyszłoby dużo drożej, gdybym wiózł sobie jeden motocykl na przyczepie. W związku z tym, że przyjechaliśmy tutaj z przyjaciółmi, mogliśmy zabrać je na jednej przyczepie. Taka przyczepa, żeby załadować na niej kilka motocykli, no różnie. My kupiliśmy używaną przyczepę za kilkanaście tysięcy złotych. Dodatkowo przerobiliśmy ją jeszcze, aby móc poza motocyklami zabrać też rowery. Ja musiałem zrobić uprawnienia, prawo jazdy kategorii B plus E. Kurs na takie prawo jazdy kosztował mnie 1800 zł, do tego egzamin razem około 2000 zł. Wiadomo, takie rozwiązanie wymaga też poświęcenia czasu. Taki kurs na B plus E, no to jest konieczność wyjeżdżenia kilkunastu godzin na placu i na mieście, zdania egzaminu. Sama przyczepa, kiedy już dojedziecie na miejsce, też trzeba ją gdzieś zaparkować. Z tym parkowaniem w Hiszpanii, w zależności od tego, czy wynajmiecie mieszkanie, czy jakiś domek, no też nie jest tak do końca łatwo. Ta przyczepa gdzieś przez cały czas musi później stać. Tak jak mówiłem na początku, myślałbym o przyczepie tylko w przypadku dłuższych wyjazdów. Ewentualnie niektórzy moi znajomi, wiem jeszcze, że jeżdżą z motocyklem na przyczepie, wtedy kiedy na przykład z rodziną wybierają się na wakacje do Chorwacji i chcą z rodziną jechać w samochodzie, zabrać tam ze sobą mnóstwo rzeczy, ale na miejscu chcą mieć swój motocykl. No i wtedy rzeczywiście na takiej mniejszej, lżejszej przyczepie z DMC do 750 kg, wtedy na zwykłe prawo jazdy kategorii B, takie rozwiązanie w takich okolicznościach ma sens nawet w przypadku na przykład dwutygodniowych wakacji.
No dobrze, przyczepa kupiona, uprawnienia zrobione, blankiet w kieszeni, motocykle zapakowane i ruszamy. Czy po drodze do Hiszpanii, to jednak no parę tysięcy kilometrów, mieliście jakieś problemy? Może coś tam się odwiązało? Nie, sprawdzaliście mocowania po drodze? Czy motocykle zabezpieczaliście przed deszczem? Jak to w ogóle wyglądało w praktyce?
To ta nasza podróż przebiegła zaskakująco gładko. Naprawdę zaskakująco. Jechaliśmy w sumie 2 doby, 2 dni i 2 noce. Planowaliśmy początkowo noclegi, ale w związku z tym, że gładko szło, to pojechaliśmy ciurkiem na zmianę 2 kierowców. Jeżeli chodzi o zamocowanie motocykli, no z tym nie było problemów. Zakupiliśmy takie specjalne stojaki do przewożenia motocykli, zamontowaliśmy je wcześniej na przyczepie. Była ona tak przerobiona, że w zasadzie załadunek tych motocykli zajmuje nam, nie wiem, kilka minut razem z zapięciem pasami, rozładunek podobnie. Mamy 2 solidne najazdy, które później mocujemy też na przyczepie. No i tyle. Początkowo sprawdzaliśmy te pasy po pierwszych 5 kilometrach, później po 100 kilometrach. Później znowu po kolejnych 3 godzinach jazdy widzieliśmy, że nic tam się nie dzieje, jeden pas troszeczkę poprawiliśmy, później sprawdzaliśmy to już coraz mniej. W zasadzie to do celu dojechaliśmy nie poprawiając zupełnie nic. Pytałeś, czy motocykle były jakoś zabezpieczone? No nie, motocykle radzą sobie z deszczem, przecież kiedy się jeździ w deszczu, no to też mokną. Więc oczywiście były troszeczkę zachlapane, po prostu po dojeździe na miejsce, po tej długiej podróży, kilka czy kilkanaście godzin jechaliśmy w deszczu. Motocykle wymagały, aby umyć je, nasmarować łańcuch, no i tyle, no i były gotowe do jazdy tutaj na miejscu w Hiszpanii.
Z Tomkiem z Motomisji chwilę wcześniej zastanawialiśmy się nad różnymi formami podróżowania tak daleko za granicę. Tomek z bratem Damianem organizują dla przyjaciół i znajomych transport ich własnych motocykli do Hiszpanii. Wy tutaj z przyjaciółmi wzięliście własne motocykle sami, swoją przyczepą. No, można też jechać na kołach, ale powiedz mi, czy masz jeszcze może w głowie jakąś inną formę takiej motocyklowej wycieczki gdzieś w te okolice Hiszpanii?
Tak, kolejnym rozwiązaniem jest na przykład taka w pełni zorganizowana na miejscu wycieczka, takie motocyklowe w czasy all inclusive, gdzie przylatujesz, masz transfer z lotniska do jakiejś willi czy do hotelu. To wszystko jest opłacone z góry, w pakiecie dostajesz tam motocykl. Jest taka firma, nazywa się Love4Ride, oni organizują takie wyjazdy, które polegają jeszcze na tym, że każdego dnia możesz sobie jeździć na innym motocyklu, czyli jest tam w sumie 6 czy 7 motocykli, każdego dnia wsiadasz na inny, więc nie dość, że masz fajne wakacje w ciekawym miejscu, no to do tego jeszcze robisz sobie test porównawczy kilku motocykli. Dobre dla osób, które na przykład chcą kupić motocykl, jadą sobie na takie wakacje, wracają z wakacji wypoczęci i przy okazji mają podjętą decyzję, czy przynajmniej ułatwioną decyzję dotyczącą tego, jakiego motocykla potrzebują. No wiadomo, że jak to wszystko w przypadku takich pakietów, nie jest to tanie. Takie wakacje all inclusive z motocyklem, z transportem z lotniska i z noclegiem mogą kosztować na przykład 2000 euro za osobę, więc tutaj trzeba się liczyć ze sporym kosztem, no ale mamy z głowy szukanie noclegów, mamy wtedy bazę noclegową, motocykle, nic nas nie interesuje, bierzemy tylko kask pod pachę, przylatujemy na przykład do Hiszpanii, no i cieszymy się wakacjami.
To w takim razie ostatnie pytanie. Jaki motocykl twoim zdaniem byłby najlepszy na te hiszpańskie drogi? Jak tam w ogóle wygląda to wszystko na miejscu? Jak zachowuje się policja, jakie jest oznakowanie, jakie są zwyczaje kierowców? Jakbyś kilka słów na ten temat też mógł powiedzieć.
Kręte hiszpańskie drogi aż się proszą o to, żeby jeździć po nich raczej na lekkich motocyklach, na takich, które będą chętnie skręcać, to często są takie ogrywki, ciasne zakręty. Lekki naked bike w zupełności wystarczy, jeśli nie jeździmy to po autostradach, a no kto by chciał jeździć po autostradach, nie potrzebujemy jakiejś specjalnej ochrony przed wiatrem. W ciągu dnia jest raczej ciepło, raczej powyżej 15 stopni, więc nie potrzebujemy tutaj specjalnie turystycznych gadżetów. Każdy naked bike, każdy lekki sport, każdy uniwersalny motocykl tutaj się sprawdzi. Z policją trzeba uważać, nie ma żartów, policjanci są bardzo kulturalni, mili, uczynni, ale jeśli popełniamy jakieś wykroczenie, no to raczej nie ma dyskusji i raczej ciężko będzie uciec przed karą.
I to tyle w 13 podcastku. Mam nadzieję, że ten temat, który z Tomkiem i z Barem tutaj poruszyliśmy, był dla Was interesujący i że trochę otworzył Wam perspektywę na różne warianty podróżowania motocyklem. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście przysyłajcie do redakcji. Jeżeli macie jakieś propozycje tematów do podcastu, to również czekamy na Wasze sugestie. No i cóż, do zobaczenia.